Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
13.30 minęła. Iza Serafin, dzień dobry, witam po wakacjach, po urlopach. Mamy 6 dzień września i 4 dzień szkoły. To na pewno nie są łatwe chwile w życiu i uczniów, i rodziców, ale też nauczycieli. No jeszcze pewnie nie wszyscy zdążyli się przestawić i nie wszyscy zrywają się rano po pierwszym budziku, ale może już po czwartym, a może po trzecim, i to jest sukces. I trzeba naprawdę uznać to za sukces i w ogóle warto doceniać takie najmniejsze sukcesy związane z tym trudnym przestawieniem się z błogiego lenistwa, jakim niewątpliwie były te 2 miesiące, właściwie nawet ponad 2 miesiące wakacji na ten dryl szkolny. I sama to wielokrotnie przeżywałam, najpierw jako uczeń, potem jako rodzic i wiem, jak to boli. Do tej pory pamiętam. Dlatego zaprosiłam dzisiaj do studia ekspertów, którzy pomogą nam wszystkim, mam nadzieję, przebrnąć przez te trudne chwile. W studiu psycholog szkolna z drugiego liceum w Białymstoku, Anna Czerniakiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I znany i lubiany lektor języka angielskiego, wykładowca Akademii Teatralnej Piotr Dolin.
Witam serdecznie.
Witam Państwa i zapraszam na to miłe piątkowe spotkanie.
Akademia Życia.
Ale zanim oddam głos naszym ekspertom, to posłuchajmy, z jakimi problemami borykają się uczniowie na początku roku szkolnego. Co im teraz najbardziej przeszkadza?
Mi najbardziej przeszkadza to, że nie mogę już wstawać o 11 i kłaść się o 1, 2, że już skończyło się to, że mogę pozwolić sobie na lenistwo, całymi dniami nic nie robić i że trzeba się wziąć do nauki.
Najtrudniej się przestawić, żeby iść spać wcześniej, wstawać wcześniej. Plus jeszcze ciężko jest znowu wdrożyć się w ten rytm nauka i tak dalej. Wiem, że będzie sporo nauki i właśnie próbuję się do tego jakoś przyzwyczaić.
Znowu będzie trzeba zacząć naprawdę ostro pracować.
No i oczywiście też praca domowa, bo chciałbym przyjść do domu, rzucić plecak i pójść, powiedzmy, pograć w kosze albo coś w tym stylu, ale jak to nie, praca domowa. A jak zostawić na później, to już po prostu masakra, bo nie da się tego odrobić naraz.
Największym problemem, jaki mam w tej chwili, to problem z czasem. W wakacje po prostu te godziny lecą o tak. I nagle robi się 18, robi się późno. A w szkole czas zaczyna płynąć jakoś wolniej. Siedzisz sobie drugą godzinę, a czujesz się tak, jakby minął calusieńki dzień. I jesteś zmęczony tak, jakbyś, nie wiem, cały dzień grał w kosza.
No właśnie, akurat na to nie wpadłam. Jest jakiś sposób, żeby te lekcje mijały szybciej, nie ciągnęły się jak makaron? Taka piosenka była jakaś stara.
Była taka piosenka, ale nie zanucę.
Nie nucimy, tylko się odnosimy. Może zacznijmy od tego, niby to taka błahostka, ale rzeczywiście wakacje, o tak, jak z bicza trzasnął. A matematyka, historia, ciągnie się.
Ciągnął się.
I te 45 to jak 3 godziny?
Mi się wydaje, że im bardziej człowiek uważny jest na tych zajęciach, tym szybciej czas mija. Rzeczywiście jakby nudząc się, czas płynie wolno. Można by tak powiedzieć. Pewnie nauczyciele fizyki by się ze mną nie zgodzili, bo czas płynie pewnie tak samo, ale odczucie jest jak temperatura nad Bałtykiem. Jakby odczuwalne jest dużo niższe. W związku z tym, jeśli uważamy na to, co się dzieje na zajęciach, wczuwamy się, no to wydaje mi się, że wtedy jest przysłowiowo czas mija szybciej.
Ale może być problem ze skupieniem uwagi, przynajmniej na początku, pani psycholog, że jednak człowiek tak nie musiał skupiać przez 45 minut uwagi słuchać tej pani z matematyki, załóżmy już przywołanej.
Ale też to, co uczniowie wspomnieli tutaj przed chwilą, że wstawaliśmy trochę później, trochę ten czas inaczej płynął.
Pierwsza, druga, trzecia.
Natomiast też i pogoda nie sprzyja takiemu skupieniu, więc też trochę szkoda mi wszystkich uczniów i wszystkich osób, które muszą siedzieć w nagrzanych pomieszczeniach. I rozumiem, że poziom skupienia, koncentracji, uwagi na razie może być znacznie niższy. Stąd też moja myśl taka, a nie wiem, może to nawet prośba do nauczycieli, żeby trochę odpuścić tym dzieciom. Myślę, że ten wrzesień, jeszcze te pierwsze 2-3 tygodnie września, to wcale nie musi być czas na kartkówki, klasówki, na straszenie egzaminem ósmoklasisty, nie wiem, przygotowaniami do matury. Jakoś sobie wszyscy pomóżmy i myślę, że nauczyciele są w stanie zrobić ten sam materiał, przerobić dokładnie te same treści, ale jeszcze w takim spokoju, nie ciśnięciu, nie napięciu i tak pomagajmy sobie.
Czyli dajmy sobie ten czas. A co z tym wstawaniem? To tak nie możemy sobie powiedzieć łatwo, jak na przykład przez 2,5 miesiąca, ponad 2 miesiące, nie 2,5. Kładliśmy się o tej 3-4, niektórzy spali do 14-15, nie wymyślam, tylko wiem to z autopsji. No i teraz co, nagle powiedzieć sobie, no ja muszę do tej 22 czy do 23 się wyrobić z tym spaniem. Oczywiście no nie da się też inaczej, jak się zerwę o 6 czy o 7, no to wiadomo, że wcześniej będę zmęczony. Ale da się jakoś przyspieszyć ten proces regulacji takiego biologicznego zegara, bo to też jest ważne. Sen, mówią specjaliści, podstawa, najważniejsza sprawa.
Z kolei psychologowie i terapeuci mówią, że wszystko jest w głowie i mam taką prośbę do wszystkich Państwa słuchaczy. Nie demonizujmy strasznie tego września, bo to jest trudne. Wtedy, kiedy myślimy sobie, okej, lipiec, sierpień, super, odpoczynek, wyspanie, relaks, a teraz będzie tak strasznie i faktycznie jest, jeżeli zaczniemy myśleć, że to będzie okropnie, strasznie, że nie będę wyspana, że będzie tak ciężko na tych lekcjach, no to naprawdę jest trudno chociaż o trochę optymizmu, ale spróbujmy trochę obniżyć to demonizowanie, że teraz to już nie będę się w ogóle wysypiał. No ja nie mam żadnej złotej rady, jak to wyregulować w ciągu, nie wiem, pierwszych kilku dni, pierwszych 4 dni szkoły zegar biologiczny, bo to jest też proces. Organizm się musi do tego przyzwyczaić i też nie przyspieszymy, więc dajmy też sobie trochę takiego luzu, że tak, będziemy niewyspani, bo wcześniej wstawaliśmy o 13, a teraz musimy 6:30 i przez jakiś czas będziemy trochę mniej zadowoleni z tych poranków.
Ale ma pani rację, pani psycholog. Pogoda nie pomaga. W wielu krajach te rytmy właśnie się dostosowuje do, te rytmy szkolne, do tych rytmów pogodowych. No my mamy zmianę klimatu i rzeczywiście kiedyś, jak się słota zaczynała we wrześniu, to człowiek siedział, no taka kolej rzeczy, natura. A teraz przecież to słońce, to wszystko tak kusi i się wydaje, coś nie tak, to jeszcze wakacje, dlaczego ja tu siedzę?
No nie wiem, czy ono kusi to słońce, czy męczy już. Wydaje mi się, że to lato, jak na nasze warunki, trwa zbyt długo.
Są tacy, których nie męczy. Ja jestem w tym właśnie teamie, których nie męczy.
Ludzie się ruszają jak muchy w smole, jest za gorąco.
Potem będziemy płakać w listopadzie.
Jak jest zimno, to ludzie są skoncentrowani, są bardziej trzeźwo myślący, bardziej uważni, chodzą szybciej na ulicach, ładniej, sprawniej przechodzą przez przejścia dla pieszych. Natomiast wydaje mi się, że ja jako wykładowca akademicki, no to mój wrzesień to październik tak naprawdę i bez względu na to, że jest to oczywiście zazwyczaj inna pogoda niż we wrześniu, to argumenty są te same w październiku moich studentów, że ciężko się przestawić, że dopiero co się zaczął rok akademicki. W związku z tym pogodowo i temperaturowo bym tego nie zwalał. Wydaje mi się, że uczniowie czy studenci będą się skarżyć zawsze i na wszystko. Moi się skarżą tak samo w październiku, jak i na przykład w lutym, że muszą przyjść na 8 na zajęcia i jeszcze mnie pytają, a w zasadzie informują, bo pan nie wie, jak to ciężko wstaje się o 7 rano. Ja mówię, no witam w dorosłym życiu.
No dobrze, niedyskretne pytanie. Jest pan wyrozumiały w stosunku do studentów? No dobrze, dorośli ludzie. Jest pan wyrozumiały w przejściowym okresie? To znaczy nie od razu zadaje im pan nie wiadomo ile.
Ja w ogóle tego nie robię.
W ogóle tego pan nie robi.
Tak, ja jestem w ogóle wyrozumiałym wykładowcą, więc jakby nie atakuję ich od początku, w ogóle ich nie atakuję. Natomiast wydaje mi się, że pewnego rodzaju obniżanie wymagań i oczekiwań od studentów, nie mówię tu o uczniach, bo też nie jestem psychologiem i nie uczę dzieci i młodzieży. Natomiast...
No tak, ale zaraz przyjdą studenci za chwilę, także to
no
od
tak,
razu...
I ci studenci, mam wrażenie, jakby ta spolegliwość dla nich, im większa spolegliwość, tym jakby oni są wrażliwsi, bardziej tacy są miętcy na po prostu brutalne życie, które później ich czeka niestety. W związku z tym ja nie jestem jakoś specjalnie wymagający, natomiast samo przyjście na zajęcia punktualnie to jest jakby niezbędne minimum, z którym niestety studenci
ale
mają problem.
Ale zatrzymajmy się przy tym, na co zwróciła uwagę pani psycholog. Dajmy sobie czas, bo to jest normalne, że ten okres jest trudny. Oczywiście pewnie dużo trudniej mają ci, którzy zaczynają ten rok w nowej szkole, na przykład średniej. I co im podpowiemy?
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
I to jest ten moment, żeby powiedzieć o tak zwanym efekcie pierwszego wrażenia, który bywa też zwany efektem aureoli albo efektem halo. Czyli, pani psycholog, załóżmy, idziemy do pierwszej klasy szkoły średniej. No, załóżmy do drugiego liceum. Jednego z najbardziej wymagających w Białymstoku. I co?
Efekt pierwszego wrażenia, różnie nazywany w psychologii, ma swoje takie ciekawe trzy cechy. Po pierwsze, faktycznie jest na podstawie pierwszych kilkunastu sekund i jest totalnie automatyczny. I faktycznie tak ludzi oceniamy po tym, jak oni stoją, siedzą, wyglądają, jak mówią, co mówią, czyli to, co widzimy na sam początek. Druga ważna cecha, on jest bardzo trudny do zmiany i utrzymuje się przez długi czas. To jest w zasadzie już trzecia cecha. To oznacza, że jeżeli wywrzemy pozytywne pierwsze wrażenie, to też jest taka tendencja do przypisywania nam więcej cech pozytywnych, niż być może faktycznie posiadamy. Niestety jest też odwrotnie. Jeżeli wywrzemy negatywne pierwsze wrażenie na kimś, ta osoba będzie miała tendencję do przypisywania więcej nam cech negatywnych i to jest proces automatyczny.
I to jest okropne. Okropne, bo wystarczy, że taki uczeń nie tak odpowie, jak sobie życzy nauczyciel i potem, już teraz użyję kolokwializmu, ma przechlapane przez, załóżmy, całe 4 lata.
Myślę, że...
Albo może sobie na więcej pozwolić.
Trzymam kciuki i myślę, że nauczyciele, pedagodzy mogą być świadomi tego, że to, co robią, prezentują, mówią, jak się zachowują uczniowie w klasie pierwszej, w ogóle w klasach rozpoczynających, to nie są tak naprawdę oni. To jest też, można to kłaść na karb, zdenerwowania, zestresowania, jakiegoś chęci pokazania siebie.
Nauczyciele mają świadomość, że to jest ten efekt?
I myślę, że tak jak ja rozmawiam z nauczycielami, nie tylko z naszej szkoły, to tak oni to potwierdzają, że czekają, aż uczeń faktycznie pokaże w cudzysłowie swoją prawdziwą
twarz.
Ale
nie wszyscy.
Czy nie wszyscy?
Nie wszyscy.
No myślę, że może tak być.
Niektórzy ulegają, tak jak pani powiedziała, to jest takie no naturalne, no siłą rzeczy. Tak? No państwo też tak reagujecie, prawda? Albo ktoś wzbudzi sympatię, albo od razu antypatię i potem tak naprawdę trudno się przestawić. No jesteśmy tylko ludźmi. Efekt to efekt. Zadziałał. I co taki uczeń, co taki nauczyciel, uczeń, przepraszam, ma zrobić, jeśli nauczyciel się uweźmie, tak to uczniowie mówią. Coś da się z tym zrobić? No, pierwszy efekt był fatalny, bo coś tam powiedział, albo nie tak przyszedł ubrany, albo nie tak się odwrócił, nie tak spojrzał. I co? I potem to pokutuje przez całą szkołę.
Znaczy,
da się z tym zrobić?
Jestem zwolennikiem rozmowy i rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać i w każdej chwili można podejść nie tylko do nauczyciela, ale w ogóle też w życiu, jeżeli trafi nam się w pracy taka sytuacja i porozmawiać z tą osobą, że moje zachowanie, mój komentarz był efektem mojego zdenerwowania, zestresowania. Można też w każdej chwili przeprosić, jeżeli zrobiliśmy coś niestosownego i ja wierzę, że szczera rozmowa zawsze się obroni, bo to jest podstawa zdrowych relacji międzyludzkich.
A jak pan sobie radzi z tym efektem pierwszego wrażenia? Taki student, no to potrafi zrobić efekt.
Nie, zupełnie nie biorę tego pod uwagę. Jakby jestem na tyle otwarty na co dzień jako człowiek, że nie robię jakichś założeń przy pierwszym spotkaniu. Oczywiście mam.
Ale to nie działa automatycznie?
Nie, no mam wrażenie, natomiast jestem na tyle elastyczny później, że nie biorę pod uwagę tej pierwszej lekcji, poza tym, czy pierwszych zajęć, poza tym lubię być pozytywnie zaskakiwany. W związku z tym dla mnie to jest super, kiedy na drugich czy trzecich zajęciach okazuje się, że ten student, który być może wywarł niezbyt pozytywne wrażenie za pierwszym razem, okazuje się, że jest elokwentny, dowcipny, przygotowany, zabawny i tak dalej. W związku z tym jakby wydaje mi się, że jakby to, że się to zdanie, że nauczyciel się uwziął na kogoś.
No tak mówią uczniowie, ale się na mnie uwziął.
Nie może być to skutkiem tego pierwszego spotkania. Jakby to musi być
cała seria. Oj, różnie z tym bywa. Różnie z tym bywa.
Czy gdyby mój student na pierwszych zajęciach mi czymś podpadł, ale na drugich i trzecich i już później był w porządku, to nie wyobrażam sobie, kim musiałbym być, żeby jakby w cudzysłów nie wybaczyć tego pierwszego jakiegoś faux pas. Jakby ciężko mi sobie wyobrazić mi jako człowiekowi i jako wykładowcy również, że pewnego rodzaju wrażenie. Przyznam się, mam nadzieję, że moi studenci przyszli, mnie nie słuchają teraz.
Ja mam nadzieję, że słuchają właśnie.
To przeciwko nie. Natomiast ja mam aktywne wrażenie, potrafi się ciągnąć później długo. Więc jakby ja jestem raczej z tych takich optymistycznie nastawionych, że jeśli student te pierwsze wrażenie wywarł bardzo pozytywne, to potem to w jakiś tam sposób punktuje później, ale nie odwrotnie.
Ale gorsze jest to rozczarowanie, jak myśleliśmy, ale to fajny człowiek, taki naprawdę zaangażowany i w ogóle tyle umie, a potem się okazało, że to tylko była poza. Ale czy uczniowie powinni coś w ogóle robić z tym pierwszym wrażeniem? To jest bardzo ważne. No oni, my rozmawiamy tutaj o perspektywie teraz nauczycieli, wykładowców, ale czy taki uczeń powinien mieć świadomość tego pierwszego wrażenia i co robić, nie oczywiście, żeby jakieś pozy sztuczne stwarzać, tylko co on może takiego zrobić, żeby sobie nie zaszkodzić?
Myślę, że szczerość zawsze się obroni, więc warto być sobą, ale faktycznie można się do niektórych rzeczy przygotować i faktycznie można zrobić dużo różnych ćwiczeń, można uczestniczyć w różnych warsztatach z pierwszego wrażenia, z komunikacji i to są rzeczy, które się przydają. Natomiast ja mogę mieć jakieś takie, nie wiem, może szybkie rady, kilka rad, że warto być w miarę uśmiechniętym. Dlaczego powiedziałam w miarę? Bo nie musimy się uśmiechać na siłę, ale to jest jednak cecha, to jest jednak coś, co widać.
Źle działa.
Mhm. To widać, to jednak zjednuje sobie ludzi. Warto też umieć przyznać się do tego, że się czegoś nie wie i tak w klasie szkolnej, jeżeli zadajemy pytanie, ja prowadząc też lekcje z psychologii jako przedmiotu, zadając pytanie swoim uczniom, wolę usłyszeć, nie wiemy, nie znam odpowiedzi, niż zupełną ciszę, ponieważ cisza na sali, nie wiem, co to oznacza dla mnie jako dla wykładowcy i nauczyciela, czy że uczniowie nie słuchają, nie uważają, lekceważą,
czy im się nie chce odpowiadać.
Trzeba powiedzieć, nie wiem, muszę się chwilę zastanowić i to się też zawsze obroni, ale jeżeli faktycznie jakoś nie znamy totalnie odpowiedzi, nie interesujemy się jakimś przedmiotem, no bo jest tak, że uczniowie nie muszą się interesować wszystkimi przedmiotami, które są w podstawie programowej.
No nawet w drugim liceum się nie da wszystkim jednakowo warto interesować.
Warto też być przygotowanym na różne sytuacje. I ja też czasem mówię uczniom, którzy przychodzą do nas do pierwszej klasy, spróbuj sobie poczytać przed lekcją, bądź przygotowany. Owszem, to nie chodzi o to, żeby tak strasznie się już uczyć wszystkiego na pamięć, ale to, co podnosi naszą wewnętrzną pewność siebie, jest dobre przygotowanie i niezależnie od wieku i niezależnie od tego, czy jesteśmy uczniem, pracownikiem, dobre przygotowanie wcześniej może też znacznie obniżyć nasz stres, a stres wpływa na zachowanie raczej niestety niekorzystnie.
No i też szacunek chyba w obie strony powinien działać. Ja ciebie szanuję jako ucznia, ty mnie szanujesz jako nauczyciela. Czy jak do ciebie mówię, no to patrz na mnie i odpowiedz cokolwiek. Lepiej nie wiem niż nic po prostu. No te trudne początki, trudne powroty dotyczą też nas, dorosłych. I my też potrzebujemy wsparcia.
Akademia Życia.
Jest nawet coś takiego jak depresja pourlopowa. To zgodnie z definicją okres obniżonego nastroju, który możemy odczuwać po powrocie, po urlopie do pracy. Czy to jest, pani psycholog, nieuniknione, czy dotyka każdego?
Ulubioną odpowiedzią psychologów jest to,
to zależy. Czekałam na to. Czekałam.
No muszę jej użyć.
Dobrze.
To trochę też od czego to zależy. To zależy od tego, jakie my mamy nastawienie i do naszej pracy zawodowej, bo to też naprawdę zależy od tego, czy my lubimy swoją pracę. Czy my do pracy wracamy z myślą taką, że nienawidzę, nie lubię, nie dam rady, już nie chcę tam wrócić, no to faktycznie może być ciężko. Natomiast jeżeli my wracamy z takim nastawieniem, okej, to jest moja praca zawodowa, mogę niektórych rzeczy nie lubić, niektóre obowiązki lubić, ale generalnie w takim ostatecznym rozrachunku jest okej, to faktycznie ten obniżony nastrój wcale nie musi być taki silny i dotkliwy. A to, że my będziemy mieć obniżony nastrój w momencie, kiedy kończą nam się fajne wakacje, kończą nam się podróże, przepiękne miejsca, które chcemy oglądać i wracamy do własnego miejsca zamieszkania, miasta, wracamy niestety też na przykład do korków porannych, wracamy do takiego pędu rano odwieźć dzieci, szkoła, przedszkole, do pracy, tu na spotkanie.
Klasówki,
kartkówki, zajęcia pozalekcyjne, czyli ta
rady pedagogiczne,
trochę też taka wrześniowa, no to co mogę powiedzieć, to co obniża znowuż poziom stresu, napięcia i trochę jednak podwyższa nasz nastrój, to jest świadomość i to jest naprawdę bardzo ważne, że czasem tylko świadomość wystarczy, to jest tylko i aż świadomość, że to będzie trudny czas, że te pierwsze 2 tygodnie września, że będziemy zmęczeni, niewyspani, będziemy mieć może obniżony nastrój i jeżeli ja wiem, że tak będzie i co roku tak jest, że jak wracam z wakacji, to jeżeli mnie to dopada, to mnie to tak nie zaskakuje i jeszcze dodatkowo mi nie dokłada napięcia.
A jak to jest z nauczycielami? No wiem skądinąd, że pan Piotr Doliński na pewno lubi swoją pracę, no bo to widać, słychać i czuć. Wiemy od uczniów.
Ja również bardzo lubię
pani,
swoją pracę.
Pani też bardzo lubi swoją pracę, ale no nie wierzę, że myślę, no nareszcie nie mogę się doczekać, kiedy już ten październik, ten wrzesień. Jednak jest coś takiego, no trzeba się przestawić, obowiązki i tak dalej. Jak sobie wy z tym radzicie, to ktoś inny posłucha i też może weźmie jakieś rady do siebie i skorzysta.
Ja mam zawsze bardzo dużą dozę ciekawości po prostu, co się zdarzy. Jakby co roku mam ten pierwszy rok, pierwszy rok studentów.
I nowi studenci.
Nowi studenci, w związku z tym jestem ciekaw ich naprawdę i nie mogę się już doczekać, aż w październiku się z nimi spotkam, bo jestem po prostu ciekawy. Poza tym te nauczycielskie wakacje, no wydaje mi się, że są wystarczająco długie, no żeby
to im
już...
dłużej, tym gorzej ponoć.
Nie, ja już jestem zmęczony, szczerze mówiąc, tymi urlopami. Poza tym trzeba wracać do pracy, zarabiać pieniądze, no jakby nie mogę cały czas ich tylko wydawać, w związku z tym zawsze podchodzę do tego początku roku akademickiego z zaciekawieniem i jako, może nie jako zadanie i jako powrót do tego samego, tylko troszeczkę zawsze wracam do czegoś innego, ale to też jest specyfika pracy, bo jeśli ktoś pracuje na linii produkcyjnej, no to domyślam się, że wraca dokładnie w to samo miejsce, z którego wyszedł. Natomiast ja nigdy nie wracam do tego samego ucznia, identycznym miejscu, w tych samych okolicznościach przyrody, więc u mnie to jest raczej ciekawość, co będzie dalej.
Ale z tego, co wychwyciłam, pani psycholog, to po prostu szukać plusów, nawet jak to jest malutki, jedyny plusik tego powrotu, tak? To może pomagać?
Szukać nawet najmniejszych oznak optymizmu i tak jak rozmawialiśmy na początku, że pogoda może przeszkadzać, to pomyślałam sobie, no ale jeżeli byłoby zimno, ponuro, to byśmy narzekali, że o Jezu, taki wrzesień, że jest zimno.
Ubieranie by nam dłużej zajęło.
I już pada od samego początku, czy to nie może być jeszcze dłużej lato, więc szukać naprawdę małych pozytywów. Trochę się dołączę do Piotra, bo w życiu szkolnym też tak jest, że my się spotykamy z uczniami, którzy są albo nowi, albo oni są o te 2 miesiące starsi i oni są też już trochę inni. Owszem, przypuszczam, że nauczyciele, którzy realizują podstawę programową, co roku realizują te same treści, one się pewnie jakoś tam nieznacznie zmieniają, ale ja na przykład tak jak myślę sobie o moich uczniach z programu IB, czyli w uczniach, którzy realizują też kurs psychologii, to mi się naprawdę chce do nich wracać. To są bardzo fajne osoby zainteresowane przedmiotem i ja myślę sobie, że można naprawdę lubić swoją pracę, można lubić ludzi, a jeżeli nie lubimy jakichś elementów w swojej pracy, to po pierwsze szukamy małych pozytywów. Po drugie, ja sobie radzę z tym tak, że ja wiem o tym, że będę niewyspana, zawsze we wrześniu będę niewyspana i wiem, że jeżeli trochę jestem poirytowana, to składam sobie to na karb niewyspania i myślę sobie, że jak patrzę na sytuację, która się dzieje dookoła mnie i coś mnie wzburzyło, to mam w głowie taką myśl, nic się nie dzieje strasznego, nic się nie dzieje nadmiarowego, to dokładnie tak samo wygląda co roku, tylko ja po prostu jestem niewyspana i mój poziom cierpliwości się obniża. Więc tak sobie też tłumaczmy i to nam też trochę pomoże. Natomiast jeszcze raz wracam do mojego zdania, nie demonizujmy tego września jako najtrudniejszego miesiąca w roku. To jest miesiąc powrotu do obowiązków, do życia, ale to jest też miesiąc powrotu do tego, co my robimy w życiu na co dzień, ponieważ rzadko życie się składa z ciągłych wakacji, wyjazdów.
No tak jak powiedział pan Piotr, ile można wypoczywać? No?
Czyli wydaje mi się, że jeśli ktoś ma wyjątkowy problem z powrotem do pracy po urlopie z tego względu, że nie chce mu się cierpi, to być może jest to bardzo wyraźny sygnał, żeby zastanowił się nad swoim życiem zawodowym i być może coś jest w nim nie tak.
Może to sygnał wypalenia zawodowego, że może trzeba zmienić pracę na przykład.
Coś trzeba z tym zrobić.
Ale rzeczywiście, jeśli ta depresja pourlopowa nie mija, to pani psycholog chyba mnie poprze i to jest, rzeczywiście przeszkadza bardzo nam w życiu, utrudnia nam życie i ona nie mija, to trzeba też się zgłosić, no. Do specjalisty,
bo korzystajmy z psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, psychiatrów, ponieważ jesień faktycznie jest miesiącem, w którym osoby i dorosłe, i nastoletnie zgłaszają się z obniżonym nastrojem i warto się skonsultować nawet z lekarzem, psychiatrą, czy ten obniżony nastrój to jest na przykład efekt jakiegoś stylu życia, jakiejś jednej trudności, którą możemy rozpracować terapeutycznie, czy faktycznie jest to raczej dłużej utrzymująca się tendencja, no i wtedy wymagająca farmakoterapii.
A na razie jednak ja zachęcam, cieszmy się słońcem, bo będziemy żałować w listopadzie, że się nie cieszyliśmy. No i tak pomóżmy sobie tą świadomością, że to kiedyś musi minąć, że każdy początek jest trudny, może to jest truizm, ale tak jest. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Psycholog szkolna z drugiego liceum w Białymstoku Anna Czerniakiewicz i lektor języka angielskiego, wykładowca Akademii Teatralnej Piotr Doliński byli naszymi gośćmi dzisiaj. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Dziękuję ślicznie.
Cieszmy się pięknym weekendem, bo po weekendzie już zmiana pogody. Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Iza Serafin.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.